Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Niezwykle miło Was przywitać podczas kolejnej niedzieli w Kościele Echo. Mam nadzieję, że cieszycie się, że tu jesteście. Tak jak on powiedział, fajnie posłuchać tego młodego człowieka, ale ja zawsze muszę się bronić troszeczkę swoim wiekiem. Nie mam 17 lat, tak jak myślicie. Wiem, że wiele z was tak myślało, o, jakiś nastolatek głosi, ale super, że dają tak młodym ludziom dostęp do kazalnicy. Ale nie, mam 25 lat i jestem żonaty, a nikt mi nie wierzy. W sklepie na przykład coś kupuję, jakiś przedmiot, nieważne jaki, i proszę mnie o dowód. Ja mówię, proszę pani, mam żonę. A, to jakiś sygnet ze sklepu. Naprawdę, no i muszę zawsze pokazać dowód, ale to jest akurat bardzo fajne, że, bo wierzę, że na dalsze lata będę dalej trzymał się tak, jak trzymam. Kochani, nie było mnie tutaj na tej scenie to nigdy, żebym głosił, ale nie było mnie, nie miałem okazji głosić kazania w Echo od 7 miesięcy. Pewnie się zastanawiacie, o, pewnie powiedział jakiś teologiczny błąd i tego nie uczynił. Nic bardziej mylnego. Było to spowodowane dość prostą sprawą, znaczy nie prostą, ale dość oczywistą. Piłka nożna. Jeśli myślicie, że piłka nożna to sport, to nie jest sport. Jeśli myślicie, że sport to zdrowie, okomali was. 7 miesięcy temu uległem kontuzji i aż na 7 miesięcy wykluczyła mnie z tego, abym mógł tutaj być. Mam nadzieję, że to jest ten powód, bo tutaj pastor Miro tak myśli. Ja nie wiem, wcześniej miałeś rację, ale nie wiem. No zostawmy to, że to przez kontuzję, ale jestem niezwykle zaszczycony, że mogę tu znowu być. I to jest niesamowite, że Daniel i Mirela, nasi pastorzy, dają właśnie młodym ludziom rozwijać się, wypuszczają nas, ufają nam, mimo że pewnie nieraz popełniliśmy jakiś błąd. To przede wszystkim chcą, abyśmy budowali tą społeczność razem, aby inni ludzie się rozwijali, abyśmy mogli wchodzić w miejsce swojego powołania. I wierzę, że dla każdego z nas, nie mówię, że każdy musi głosić, ale każdy ma miejsce, żeby się rozwijać i wchodzić w to, co Bóg dla nas przygotował. Amen. Wiecie, po 7 miesiącach możesz sobie pomyśleć, kurczę, czy pamiętam jeszcze, jak to się robi? Głoszenie? Co to było? Prowadzenie okej, okay, ale głoszenie to już taki większy kaliber? Wow, tam widzę, że głoszą też. Czy to jest niesamowite, że kids tak świetnie działają? Wielkie prawa do życia, że są bardzo prowadzi. I czasami człowiek, który długo czegoś nie robi, żeby wejść z powrotem w tą rolę, żeby to robić, stresuje się. Czasami tak jest. Ale nie stresuję się w ogóle. Gdyby nie to, że wczoraj wieczorem odwiedzili mnie rodzice oraz mój teść jest ze mną. Wielkie brawa dla mojego teścia. Przeciągnął się niechał specjalnie z Norwegii, żeby pomóc nam w kuchni. Teraz nasza kuchnia, która wyglądała jak barak, wygląda jak kuchnia. I wiecie, wczoraj właśnie sobie siedliśmy z rodzicami, z moim teściem i tak, no Olek, a powiedz, o czym będziesz jutro mówił. Chyba zostawię to dla siebie. Nie no, powiedz, podziel się, no dawaj, wiecie, zastanawialiśmy, zaczęliśmy analizować i musiałem całe kazanie poznać i napisać je na nowo. Żartuję, ale niezwykle się cieszę, że moja rodzina wspiera mnie w tym, co robię, ale nie da się nic bardziej stresującego zrobić, niż im opowiadać, o czym chcesz głosić. Zwłaszcza, że obaj, i mój tata, i Adam, są ludźmi, którzy głosili Boże Słowo wiele lat, więc... Ale będzie dobrze, amen? Czy mamy czas na uwielbienie?
Tak jest.
Uwielbienie jest niesamowite i dzisiaj kontynuujemy serię Chwała. I chwała jest niezwykle istotna dla miejsca, w którym znaleźliśmy się jako Kościół. Bo nie chcemy tylko cieszyć się tym, co mamy w postaci wspaniałego budynku, nowej sceny, nowych świateł, ale przede wszystkim chcemy się cieszyć z tego, jak Bóg jest wierny. Ale uwielbienie to jest nieodłączna część tego, co robimy także w niedzielę. I nie wiem jak wy, ja reprezentuję różny styl uwielbienia. Różnie uwielbiam Boga w czasie niedzieli. Czasami po prostu jestem taki, wiecie, wyciszony, podniosę rękę. Niektórzy tak, po co podnosisz te ręce? Jakby, co ci to daje? Wiecie, ja wierzę, że podnoszenie rąk jest takim aktem poddania, aktem miłości do Boga, ale są różne formy tego, jak ludzie uwielbiają i chciałem wam przedstawić kilka ich. Może zobaczyliście na przykład uwielbiaczy, którzy przybijają Jezusowi Chrystusowi piątkę. Wiecie, stoją i... Aleluja, śpiewają. Wiecie, mi się chyba, że przybijają Jezusowi piątkę, że chcą dosięgnąć do nieba. Albo są inni, którzy spontanicznie chwalą. Nie wiem, czy znacie ten termin, musicie go poznać. Spontanicznie chwalą to ten, który w czasie uwielbienia, wiecie, jest taki spokojny moment, a oni... Wow! To coś poczułem. Nie macie się, to nie są dziwni ludzie, tylko po prostu odczuwają inny sposób niż ty. Ale są też tacy, którzy uwielbiają typowo jak blok od siatkówki, wiecie. To głównie młodzi ludzie. I oni, wiecie, po prostu jakby leciała piła i śpiewają. Ale to jest piękne, to jest piękne. Ale są tacy, którzy machają do lidera uwielbienia. Wiecie, tutaj ktoś uwielbia, prowadzi nas w uwielbieniu, a ktoś tak. Ale mój ulubiony, i to chyba najczęściej używany przeze mnie, to wyciskanie chwały. I wiecie co to? To zaraz wam zademonstruję. Kiedy jest taki moment w uwielbieniu, takiej bliskości z Bogiem. Czujesz, jak tą chwałę wyciskasz i twoje duchowe mięśnie rosną, twoja duchowa klata się rozszerza. Wiecie, różne są formy uwielbienia, ale dzisiaj nie będziemy mówić dokładnie o tym, co robimy w niedzielę, ale o tym, co jest w naszych sercach. O tym, nie jaka jest pozycja naszych rąk, ale jaka jest pozycja naszego serca. Nie o tym, jaki jest styl muzyki prezentowany tutaj ze sceny, ale o tym, jaki jest nasz styl naszego życia na co dzień. Bo przynoszenie Bogu chwały to nie jest tylko uwielbienie. To jest oczywiście istotny element naszego uwielbienia, bo chcemy oddawać Bogu chwałę i to jest doskonały moment, doskonały czas na to, żeby przybliżyć się do Niego, żeby się wyciszyć w ciągu tego tygodnia. Nie zawsze mamy taki czas, nie zawsze mamy taki zespół, nie zawsze mamy takie instrumenty i to jest idealny moment, żeby zbliżyć się do Boga, ale nie chodzi tylko o niedzielę, ale chodzi o naszą codzienność. Zgodzicie się z tym?
Tak.
To jest niezwykle ważne, że przynoszenie Bogu chwały jest naszym stylem życia. Że wszystko to, co robimy, jeśli masz relację z Jezusem, to, co robisz, to, jakie są twoje decyzje, to, jak traktujesz innych ludzi, to, jak traktujesz swojego męża, swoją żonę, swoich rodziców, wynika już nie z tego, że coś musisz robić, ale z tego, że chcesz oddawać Bogu chwałę. Bo spotkałeś Go w swoim życiu, zobaczyłeś, co On zrobił, zobaczyłeś, co On daje, i wiesz, jak warto jest uwielbiać Boga. Ale przyjrzymy się temu bliżej. Przeczytam wam fragment psalmu 63, od 2 do 5 wersetu. Jesteście gotowi?
Tak.
To jest napisane przez Dawida. Wiecie, Dawid to był człowiek, który... Jak chcesz się nauczyć, jak uwielbiać Boga, poczytaj psalmy. Dawid uwielbiał Boga w najróżniejszych okolicznościach, w najcięższych momentach swojego życia, w najlepszych momentach swojego życia, jak okropnie zgrzeszył, jak wygrał wielkie bitwy, on był tym, który uwielbiał Boga. Biblia nazywa go człowieka o Bożym sercu. Fajnie było być nazwanym człowiek o Bożym sercu. O. Mam nadzieję, że nas tak będą nazywać. Więc przeczytajmy drugi i piąty, od 2 do 5 wersetu. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza, za Tobą zatęskniło moje ciało. Jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Ciekawe słowo. Chciałem widzieć Twoją moc i Twą chwałę, bo Twa łaska, uwaga, Twa łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Ciebie wysławiały, póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W swym imieniu zniosę w górę dłonie.
Amen.
Czy myślicie, że przeczytałem ten fragment, żebyśmy teraz podnosili ręce na uwielbieniu? Tak, nie. Widzimy, że wynikiem podnoszenia rąk przez Dawida wynika z jego relacji z Bogiem. Wiecie, Bóg niezwykle kochał Dawida, kocha nas, ale też widzimy, jak Dawid kocha Boga. Nazywa się siebie samego, że wyczekuje Boga jak ziemia, która jest spieczona, która jest sucha, a Bóg jest jak deszcz, który zrasza tą suchą ziemię. Jak fajne jest to porównanie. Czyli my mamy czasem takie momenty, że Boże, tak tęsknię za uczuciem do Ciebie, tak tęsknię za Twoją obecnością, jak sucha ziemia. I chcę Was dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy przynoszą Bogu chwałę. Ale z pewnością jedną z rzeczy, którą doceniam z naszej rozmowy wczoraj z moimi rodzicami, z moim teściem, jest to, jak skupiliśmy się na tym, dlaczego w ogóle Boga uwielbiamy. I wiecie, ja się skupiłem mocno na tym, co trzeba robić. Ale oni powiedzieli bardzo ciekawą rzecz, że Oleg, ważne jest, żeby robić, ważne, żeby nasze czyny szły przed tym, w co wierzymy, ale jeśli nie masz miłości do Boga, ciężko jest uwielbiać Boga. Jeśli nie ma uczucia w tej relacji, to stają się to tylko puste uczynki. Nie chcemy być kościołem, który uwielbia Boga, bo trzeba. Nie chcemy być kościołem, który uwielbia Boga, bo są to dobre zasady moralne. Nie chcemy uwielbiać Boga dlatego, że ktoś nam powiedział, że to jest mądre, ale chcemy uwielbiać Boga, bo Go kochamy. Ja kocham Boga, chcę oddawać chwałę, nie tylko dlatego, że to jest dla mnie właściwe, ale przede wszystkim dlatego, że Go kocham. Że zdałem sobie sprawę z tego, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie i dla Ciebie, czyli posłał siebie na krzyż. Oddał swoje życie za Ciebie i za mnie. Zmartwychwstał i dał nam dostęp do życia. To jest dobra wiadomość. Istotne jest, żeby za tą miłością do Boga szły uczynki, żeby szedł pewien taki styl życia. Ale przede wszystkim musimy mieć do Niego miłość. I chciałem to porównać do relacji właśnie mojej z moim tatą. Wiecie, od kilku miesięcy dopiero nie mieszkam z rodzicami. Dlatego pewnie myśleliście, że jestem taki młody. Ale mieszkam dalej z rodzicami. Już nie mieszkam. Mieszkam z żoną. I miałem bardzo dobrą relację z tatą. Wiem, że nie każdy ma taką relację z tatą, jak ja mam. Ja to zawsze mówię, zawsze to podkreślam, bo jestem z tego dumny, jak udało nam się wypracować przez lata naszą relację. Ale właśnie, widzicie, to jest wypracowanie. Ale przede wszystkim była tam miłość. Zawsze czułem miłość od mojego taty. On czuł miłość do siebie, ode mnie. I kiedy tak teraz nie mieszkamy już ze sobą, nagle zauważyłem, że nie wiem, co u niego. On sobie taki zajęty czas, wiecie, metropolia, mieszkanie, remont, to i tamto. I nagle mówię, kim jest mój tata? Nie wiem, co u niego, nie wiem, co on robi. Wiecie, to jest taki prosty przykład, ale tak istotny, że kiedy nie dzwonisz, kiedy nie pytasz, kiedy nie nawiązujesz tej relacji, dalej kochasz, ale jeśli nie wykonujesz pewnej rzeczy, to ta miłość nie objawia się na co dzień. I tak samo jest z naszym Bogiem. Możesz kochać Boga, możesz Go uwielbiać, możesz powiedzieć, ej, Bóg zmienił moje życie, kocham Go. Ale w sumie w tym tygodniu nie wiem, czy coś zrobił dla mnie, czy ja coś do Niego zrobiłem, czy miałem z Nim relację, czy miałem z Nim spotkanie. Wiecie, wczoraj przyjechał mój tata i jak wszedł, to mówię, tato, jak czułem się jak dziecko, które jest tata przyszedł, bo to jest gra, mam 25 lat, wszystko ze mną okej. Czy powinienem tyle emocji okazywać? Chyba tak. Myślę, że to jest okej. Okay. Zachęcam Was do tego, ale nie każdy oczywiście tak musi. Ja jestem dość emocjonalny. I ucieszyłem się, że go zobaczyłem. Mówię, tato, musimy się częściej widzieć. Musimy mieć relację. I on właśnie to przypomniał, jak rozmawialiśmy o uwielbieniu, że widzisz, możemy cały czas wiedzieć, że się kochamy, że Ci pomogę zawsze, ale jeśli nie spotykamy się regularnie, przestajemy czuć to, co do siebie mamy. To samo jest z Bogiem. Jeśli chcesz faktycznie oddawać Bogu chwałę, jeśli faktycznie chcesz widzieć działanie uwielbienia w swoim życiu, musisz mieć relację z Bogiem. Przepraszam, że mówię musisz. To jest zaproszenie. Ale jeśli chcemy być zdrowymi chrześcijanami, bez relacji z Bogiem nie jesteśmy w stanie tych rzeczy zrobić. I to jest prosta prawda, którą powtarzamy z tego miejsca bardzo często, ale to jest kluczowa prawda. I przeczytam wam werset z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału, 5 werset. Również gdy się modlisz, jest to mowa, to jest kazanie na górze w ogóle Jezusa. Jezus mówi do ludzi i mówi takie najważniejsze, tak naprawdę, rady życiowe. Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ależ słowo takie, obłudnicy, takie obrzydliwe słowo. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Ups. A, okej, okay, czyli jednak nie mamy podnosić rąk w niedzielę, bo to jest pokazywanie innym ludziom. Okej, okay, okej, okay, nie o to chodzi. właściwe to, co oni robili tak naprawdę, że modlili się, że byli widoczni, jednak ich motywacją było pokazać się ludziom. Mhm. Ich motywacją było spełnianie pewnych zasad. Ich motywacją to byli faryzeusze, to byli ludzie, którzy uchodzili w Izraelu w tamtych czasach za najbardziej bliskich Bogu ludzi w całym środowisku. To byli ludzie, którzy doskonale znali Pismo. To byli ludzie, którzy byli nazywani oddzieleni od świata, oddzieleni dla Boga. To powinni być ludzie, którzy mają najbliższą relację z Bogiem. Jednak przez to, ile nałożyli sobie zasad i skupili się tylko na tym, żeby rzeczy robić, a nie być blisko serca Boga, wpadli w takie coś, co często mówimy, religijność. Często, jak rozmawiamy z ludźmi, wiedzą, że chodzisz do kościoła na przykład, oni może aż tak często nie chodzą, bo a, ty jesteś religijny, tak religijny jesteś, tak chodzisz do kościoła, tak o tym Bogu mówisz. I wiadomo, o co im chodzi, że po prostu mamy bliską relację z Bogiem i często jesteśmy w kościele, ale nie chodzi o to, żeby być religijnymi, ale chodzi o to, żeby być blisko Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, religijność nie jest czysto zła. Religijność to jest spełnianie pewnych zasad, robienie pewnych rzeczy, które trzymają cię blisko Boga, ale jeśli jest to tylko oparte na uczynkach i na robieniu, daleko nie zajdziemy. A jeśli jest oparta właśnie na miłości do Boga, to jest paliwo, które cię napędza. Tak samo jak z małżeństwem. Kiedy masz żonę, czy męża w kwestii kobiet, ja mam żonę, to wiem, że ona mnie kocha, tak? Wiem, że ja ją kocham. A są momenty, są dni, kiedy musisz po prostu w to wierzyć. Że nie masz może najlepszego dnia i nie chcesz wrócić do domu i akurat dzisiaj nie mam ochoty z bukietem kwiatów przyjść do domu. Ale wiesz, że jest to właściwe. Wiesz, że to jest dobre, bo ją kochasz. I ona ciebie kocha. I chcesz pielęgnować tą relację. Chcesz oddawać jej chwałę. Chwała że się tylko Bogu, a tak naprawdę my na co dzień uwielbiamy różne rzeczy. Marnując na to czas, czy poświęcając na to czas, swoją energię, swoje pieniądze, to też jest w pewnym sensie uwielbienie. Bo to, co jest twoim priorytetem, tak naprawdę jest twoim uwielbieniem. Ale ja widzę w uwielbieniu coś więcej, bo uwielbienie Boga to relacja z Bogiem. I chciałem wam powiedzieć, teraz przytoczyć takie kilka punktów, co w relacji z Bogiem, co w uwielbieniu Boga, co z przynoszeniem, jak jeśli przynosimy chwałę Bogu, co możemy z tego wziąć. Jesteście gotowi?
Tak.
Jesteście podekscytowani?
Tak.
Ja też. Kiedy uwielbiamy Boga, kiedy dajemy Mu chwałę, zmienia się nasze serce. Chcę ci powiedzieć, że jeśli twoje uwielbienie, twoje przynoszenie chwały Bogu nie jest oparte na wdzięczności, to raczej nie jest oddawanie chwały Bogu. Wdzięczność jest kluczem do tego, by oddawać Mu chwałę. Kiedy jesteśmy wdzięczni, kiedy zdajemy sobie sprawę to, co mój przyjaciel Mateusz dzisiaj powiedział, tak mi pięknie przedstawił. Wiecie, to jest człowiek, który tak naprawdę w kościół mnie wkręci. Który od tylu lat już się przyjaźnimy. Jestem dzisiaj dumny stary, że stoisz tutaj na scenie, że się rozwijasz, że robimy dobre rzeczy. Wielkie brawa na to, że teraz oddałem chwałę. Kiedy jesteśmy wdzięczni, kiedy widzimy to, co Bóg dla nas zrobił, kiedy zmieniamy perspektywę patrzenia na siebie i patrzymy na Boga i to, co Mateusz powiedział, że On jest źródłem naszego utrzymania, On jest źródłem naszego życia, On jest źródłem naszej miłości, On jest źródłem naszej tożsamości, On jest źródłem naszej wartości. Kiedy widzimy to, zmienia się nasze podejście do całego życia i przede wszystkim do samego siebie. Już nie chcesz być samowystarczalny, nie chcesz uprawiać samosprawiedliwości, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zrobił to Bóg. On dał nam możliwość stania się dziećmi Bożymi. I to nam nadaje wartość, to nam nadaje tożsamość, to nam nadaje miłość. I kiedy mamy zmienioną perspektywę, że to nie ja jestem autorem tego wszystkiego, to nie ja jestem tym, który poprowadzi swoje życie do spełnienia. Nie mówię, żeby teraz nic nie robić. Ale kiedy wiemy, że źródłem jest Bóg, zmienia się nasze podejście do ludzi, zmienia się nasze podejście do pracy i zmienia się nasze podejście do samych siebie. I to jest niezwykłe, że kiedy wiesz, że nie wszystko należy do ciebie, zaczynasz mieć inną postawę wobec najbliższych ludzi. Że nie patrzysz tak, jak nie chcesz tej koli przekładać na drugą stronę już za każdym razem. ale mówisz, ej, napij się, ty sam proponujesz, bo zmienia się twoje serce, wdzięczność zmienia nasze serce, a wdzięczność jest podstawą uwielbienia. I teraz chciałem powiedzieć jeden taki punkt, który bardzo mocno w moje serce uderza i kiedyś to usłyszałem, przyznam, nie jest to mojego autorstwa zdania, ale usłyszałem to od pastora z kościoła Hillsong, Carl Lentz. On powiedział kiedyś takie zdanie, że spraw, by twoje uwielbienie stało się problemem dla twoich problemów.
Wow!
Wow, fajnie, że zareagowałeś się tego. Ja na początku myślę sobie, co? Uwielbienie nie jest problemem. Uwielbienie to dobra rzecz. Ale widzę, że wy jesteście dużo bardziej inteligentni niż ja. I to mnie tak mocno uderzyło, kiedy już to zrozumiałem, że kiedy ja uwielbiam, kiedy ja uwielbiam Boga i to, co mówiliśmy przed chwilą, zmienia się moja perspektywa, zmienia się nasza perspektywa, wtedy moje problemy, kiedy przychodzą, kiedy każdy z nas przychodzi różne rzeczy, kiedy przychodzi atak, kiedy przychodzi po prostu nawarstwienie się rzeczy, kiedy przychodzi codzienne zmęczenie, kiedy przychodzą te problemy, ty mówisz, zaraz, problemy, macie problem. To moje uwielbienie, które zaraz sobie podniosę w moim pokoju, w moim myśleniu, w mojej codzienności, staną się dla was problemem. Nie będziecie w stanie zająć moich myśli, nie będziecie w stanie zająć moich priorytetów, nie będziecie w stanie definiować tego, kim jestem, ale będzie definiować to, kim jestem, tylko jedna osoba jest to kim. Nie chodzi o to, żebyśmy udawali, że nie ma problemu. Nie chodzi o to, żebyśmy chowali głowę w piasek, chociaż to jest oznaka tchórzostwa, ale to zasłaniaj sobie oczy i udawali, nie ma mnie tu, jest taki żart, że zielonoświątkowy, że trafia, zielonoświątkowy jest do piekła i wyznaje, nie ma mnie tu, ale raczej to nie pomoże. Nie chodzi o to, żeby teraz wyznawać, że nas tu nie ma, że nie ma problemu. Ale chodzi o to, żebyśmy zmieniali swoją perspektywę.
Tak jest.
Że te problemy nie są tym, co mnie definiuje. Że nawet jeśli ludzie mówią różne rzeczy na mój temat, nawet jeśli ktoś w pracy cały czas daje mi tyle zadań, że już nie daje rady, to nie jest twoja wieczność. To jest moment, w którym możesz wznieść uwielbienie i zobaczyć, że jest inna perspektywa. I Paweł i Sylas, ten fragment już tydzień temu przerobimy go jeszcze troszeczkę z innej strony. Paweł i Sylas, kiedy byli w więzieniu, to byli, przypomnę szybko tym, którzy nie byli, Paweł i Sylas zostali zamknięci do więzienia, to byli apostołowie, którzy głosili Jezusa Chrystusa na ulicach. Zostali wtrąceni do więzienia tak naprawdę za dobre rzeczy, nie będę się zagłębiał dlaczego, ale zostali w więzieniu, zostali wtrąceni w więzienie, do więzienia i zaczęli uwielbiać Boga. I możemy przeczytać ten fragment. To jest 26 werset Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Kiedy oni uwielbiali Boga, nagle zatrzęsła się ziemia. Na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. To nam mówi, że kiedy my uwielbiamy, może więzienie nie znika od razu, ale Bóg, kiedy jest uwielbiony, Jego obecność przychodzi, coś się porusza, to więzienie się porusza, fundament lekko się trzęsie i Bóg otwiera nowe drzwi w tej sytuacji. A te więzy, które wcześniej ci tak bardzo krępowały, że czułeś się tak bardzo związany, nagle zaczynają się rozluźniać i czujesz, że jest jakieś wyjście z tej sytuacji, że nie jestem sam, że nie jestem w tym więzieniu na zawsze, ale będzie wyjście, będą drzwi, które otworzy On. I tak czasem sobie się zastanawiałem, Boże, dlaczego my w ogóle przynosimy Tobie chwałę? Myślałem sobie, może masz zły dzień, trzeba Cię pocieszyć. Bóg nie jest, nie potrzebuje naszego uwielbienia, naszej chwały, dlatego, że ma gorszy dzień i przychodzi, tak wiecie, do Echo rano na próbę Duch Święty. Mówi, Aneta, mam zły dzień dzisiaj, musisz zaśpiewać tą piosenkę, bo no naprawdę nie mam dobrego dnia, no dajcie mi chwałę, tak? Nie, to nie o to chodzi. Bóg jest doskonały i On nie potrzebuje tak naprawdę naszego uwielbienia, żeby lepiej się poczuć. To my tak naprawdę potrzebujemy uwielbiać Go, żeby przypomnieć sobie, kiedy jesteśmy w ciemnym miejscu, kim On jest. Że kiedy przechodzimy przez ciemne miejsce, to nie jesteś sam, ale przypominasz sobie, że Bóg, którego uwielbiam, siedzi na tronie i zwyciężył. Że Bóg, którego uwielbiam, kochać siebie i mnie. Że Bóg, którego uwielbiam, to ten, którego kocham i który mnie nie zostawi i przyjdzie i otworzy drzwi więzienia. Bo kiedy są ciężkie momenty, nie ma tego pięknego zespołu. Nie ma Kasi, która przyjdzie do twojego domu tak, a dzisiaj uwielbiam cię, dobra? Czego, jakie piosenki? Nie ma pastora Daniela czy pastora Mireli, którzy usiądą za każdym razem z tobą w ciężkim momencie i będą cię prowadzić krok po kroku. Czasami po prostu tych ludzi nie będzie, ale będzie z tobą Bóg, który, kiedy będziesz go uwielbiać, będziesz uwielbiać to, co on zrobił już w twoim życiu i przypomnisz sobie to, co on już zrobił w swoim życiu. To sytuacja i perspektywa się zmienia.
Tak jest.
Ale też nie chcę, żebyś myślał, że to jest jedyne wyjście, że teraz musisz rzucić pracę, że musisz przestać brać leki, że nie bądź też tak skrajny w tym. Nie myśl, że uwielbienie od razu zmieni wszystko dookoła. Wierzę, że zmieni, ale to musi być oparte na relacji z Bogiem. Nie myśl, że teraz tym dzisiaj po tym kazaniu pójdziesz do domu, wszystkie problemy, wystarczy uwielbienie! Uwielbienie wystarcza, ale kiedy jesteśmy blisko Boga i On nam mówi, w jakie miejsca mamy iść, jak mamy się zmieniać, jak mamy się rozwijać. Zgodzicie się z tym?
Tak jest.
I widzicie, ja przez ostatnio już powiedziałem sobie, że 7 miesięcy mnie to nie było przez kontuzję i ten moment, ten czas kontuzji był taki zły, tak? Ale dawałem radę, ale przyznam wam szczerze, że to był bardzo trudny czas. Mieliśmy 3 miesiące byliśmy przed ślubem. Mieliśmy różne plany, a nagle przyszło coś, co całkowicie mnie uziemiło. Kule przez 5 miesięcy. Ślub, myśleliśmy, żeby go przełożyć. Nie mogłem głosić, nie mogłem chodzić do pracy, nie mogłem biegać, nie mogłem nawet pomóc na autobus. Wiem, że wielu z was przechodziło dużo gorsze rzeczy zdrowotne i tak dalej. Dla mnie to był taki większy proces. To była taka największa próba, jeśli chodzi o moje zdrowie, tak mi się wydaje. I to był moment, kiedy przychodziły bardzo trudne myśli do mojej głowy, które mówiły, widzisz, do niczego się nie nadajesz. Jesteś teraz bezużyteczny. To jest czas, w którym po prostu będzie słabo. I zgódź się z tym, pogódź się z tym, po prostu to musisz przetrwać jakoś. Ale nic, nie myśl, że to będzie jakiś dobry czas. Wiecie co, ja tak sobie myślałem, że kurczę, chyba tak jest. Już nawet w kościele nic nie mogłem zrobić. W pracy to tylko byłem problemem, musiałem mieć kolejne L4. A wtedy przypomniałem sobie, kim jest mój Bóg. I przypomniałem sobie, że ten ból, który przechodzę, te wyzwania, które przechodzę, nie muszą mnie wcale definiować, bo nie zawsze tak będzie. Byli pośród mnie przyjaciele, którzy mnie pocieszali, którzy mnie wspierali. Samuel, który mnie woził do szpitala. Moja żona, która przebierała mnie. I widzicie, nie musimy zostawać w miejscu bólu. Nie musimy ty, kiedy przechodzisz jakąś próbę, kiedy przechodzisz jakieś poważne wyzwanie. Nie musisz tylko zacisnąć zębów i po prostu to przejść. Ale możesz to wykorzystać na chwałę Boga. Ja wtedy miałem tyle czasu, żeby uwielbiać Boga. Ja wtedy miałem tyle czasu, żeby rozwijać moją wiarę. Ja wtedy, nie chodzi nawet o czas, że miałem dużo czasu wolnego, ale chodziło, że miałem czas na to, żeby się rozciągać. Bo musiałem się mierzyć i konfrontować ze swoimi myślami. Musiałem się mierzyć i konfrontować z tym więzieniem, z tymi więzami, które na co dzień przychodziły. Ale wiecie co? Uważam, że ten okres był świetny. Że ten okres był świetny, mimo ciężkich sytuacji, to on przychodził z uwolnieniem, on przychodził ze swoją obecnością i widziałem, kim jest mój Bóg! I się nie poddawałem. I ostatni punkt to to, że uwielbienie daje ci odpocznienie. Mateusza 11:28. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie.
Amen.
Jezus to powiedział. I wiem, że my jako Kościół Echo nie jesteśmy Kościołem spokojnym. Jeśli chcesz się zaangażować, to się angażujesz. I nie chcę cię teraz zniechęcić do służby, bo to jest rzecz, która jest wspaniała i rozwija cię. Ale czasami jest tak, że nie masz czasu na odpoczynek. Może w swojej pracy jest moment, w którym nie masz czasu na odpoczynek. Jesteś tak przemęczony, przeciążony. Twoje dzieci, które są może malutkie i musisz się tak bardzo opiekować. Może pojawienie się twojego najmłodszego dziecka zmieniło całkiem twój styl życia i nagle nie masz czasu dla siebie, nie masz czasu dla Boga. I zastanawiasz się, co zrobić. Chcę Ci powiedzieć, w Bożej obecności możesz odpocząć.
Amen.
To jest obietnica, którą dał sam Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy przeciążeni. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście przepracowani. A ja wam dam wytchnienie. Chcę powiedzieć, najlepsze wytchnienie, jakie możesz uzyskać w relacji z Bogiem, to uwielbienie Jego imienia. Bo wtedy wiesz, że to nie jest na twoich barkach. Wtedy wiesz, że nie wszystko ty musisz rozwiązać. Ale jest ktoś, kto stworzył niebo i ziemię, kto stworzył ciebie i mnie. Chce mieć z tą relację, kocha cię i troszczy się o ciebie. Jak wyjątkowe to jest. Co jest jeszcze niesamowite, to to, że kiedy uwielbiamy Boga, to przyciąga ludzi. Kiedy Paweł i Sylas uwielbiali Boga i drzwi się otworzyły, czytamy, że był tam strażnik. Nie będę teraz całego fragmentu czytał, ale był tam strażnik, który śmiertelnie się przeraził. Stwierdził, moi więźniowie, których pilnowałem, uciekli. Muszę po prostu całkowicie, muszę się zabić. A co zrobił Paweł i Sylas? Powiedzieli mu nie. Chodź. Jesteśmy tutaj wszyscy. Nikt nie uciekł. Co on zrobił? Oddał swoje życie. Spytał, co mam zrobić, żeby przyjąć Jezusa, żeby być zbawionym. Oni nie tylko mu wytłumaczyli, ale ochrzcili całą jego rodzinę. To jest niesamowita historia. Chcę powiedzieć, kiedy uwielbienie będzie widoczne w swoim życiu na co dzień, inni ludzie będą tym zainteresowani. Niektórzy będą tak jak patrzą na uwielbienie i tych wyciskaczy chwały, że śmiesznie uwielbiają i może czasem będą na ciebie śmiesznie patrzeć i tak, Jany, na wszystko musisz powiedzieć, że to jest dzięki Bogu? Przecież to ty pracowałeś. Ty stworzyłeś ten biznes. Tak, ale Bóg jest moim źródłem. Bóg jest tym, który mnie poprowadził. O, chcę poznać tego Boga. Jakkolwiek dziwnie on brzmi, jakkolwiek dziwnie on wygląda, do jakkolwiek dziwnego kościoła chodzisz w spotykającym się w galerii handlowej. Chcę poznać tego Boga, bo widzę owoc w swoim życiu. Chwała przynosi owoc. Chwała przynosi rozwiązanie. Chwała przynosi inną perspektywę.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.